W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia z dzisiejszej czwartej niedzieli po Wielkanocy, tak jak i poprzedniej, jest fragmentem mowy pożegnalnej Pana Jezusa, którą wygłosił po ostatniej wieczerzy. Mistrz przygotowuje najbliższych uczniów, zapowiadając im swoją śmierć i późniejsze wniebowstąpienie. Idę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Zbliżał się koniec ziemskiego życia Pana Jezusa. Uczniowie zasmucili się tą zapowiedzią, gdyż przywiązani byli do człowieczeństwa Chrystusowego. Cóż w tym dziwnego, skoro Pan Jezus w swym najświętszym człowieczeństwie, w doskonałej naturze, wolnej całkowicie od grzechu, zniewalał niejako serca apostołów, z wyjątkiem Judasza. Jakże fascynujące musiało być przebywanie na co dzień z Bogiem człowiekiem. Lecz to tak zwyczajne, ludzkie przywiązanie przysłaniało im bóstwo Chrystusowe. By wejść na doskonalszą drogę kontemplacji Boga, trzeba nabrać dystansu do tego, co cielesne. Jak to zrobić? Ukazują nam święci, stare zakony, a i w Starym Testamencie znali to Żydzi. Umartwienie, asceza. Gdy pewnego razu faryzeusze zarzucili Zbawicielowi, że jego uczniowie nie poszczą, podczas gdy uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, w odpowiedzi usłyszeli: czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, gdy od nich odjęty będzie oblubieniec, a wtedy będą pościć w owe dni. Jak zauważa ojciec Faber, dla życia duchowego umartwienie ciała jest rzeczą nieodzowną. Nie ma prawdziwych świętych Kościoła katolickiego nieumartwionych. Dziś wielu formalnie katolików smuci sama myśl o umartwieniu. Święty Paweł Apostoł uczy nas, że smutek bywa dwojaki. Jeden ku śmierci, drugi ku życiu. Czytamy w drugim liście do Koryntian: bo smutek, który jest wedle Boga, pokutę ku zbawieniu nieodmienną sprawuje, lecz smutek świecki śmierć sprawuje. I ten rodzaj smutku, jak wykazują święci, po pierwsze pozbawia nas pociechy niebieskiej. Po drugie przyćmiewa nasz rozum i po trzecie osłabia naszą wolę. Jest raczej rodzajem samoudręki niż żalem prawdziwym. Zazwyczaj, jak ojciec Faber zapisuje, płynie on z wygórowanych względów ludzkich. Ojcem jego jest grzech, a dziećmi nowe grzechy, płynące z rozdrażnienia na siebie i na drugich. Obca mu wszelka ufność w Bogu, pomoc łaski czy poprawa życia. Tak wyglądał smutek na śmierć w pierwszych swych stadiach, w których się wciska niepostrzeżenie nawet do usposobienia ludzi wybitnych i prawdziwie wewnętrznych. Jego stadia następne są tylko wstępem do rozpaczy, która w logicznym rozwoju doprowadza do niepokuty końcowej oraz wyroku potępienia. Jak się przed takim smutkiem bronić? Mistrzowie życia duchowego polecają następujące środki: modlitwę, pamięć o Panu Bogu i prawdziwie chrześcijański sposób życia. Smutek pochodzący od Boga jest zbawienny. To smutek z powodu popełnianych przez ludzi grzechów lub tych, którymi sami obrażamy Pana Boga. To smutek wyrażający współczucie dla bliźniego w nieszczęściu. Przykład najdoskonalszy znajdziemy, rozważając tajemnicę życia Chrystusa Pana i Matki Najświętszej. Pan Jezus był bez grzechu dzięki najwyższej świętości swej boskiej osoby. Matka Boża była bezgrzeszna dzięki specjalnemu przywilejowi na mocy przyszłych zasług jej Syna. A życie ich obojga odznaczało się praktyką pokuty w stopniu heroicznym. Poniekąd, jak zapisuje ojciec Faber, zasadzało się na nieustannym żalu i boleści od początku ich życia ziemskiego aż do końca. Boleść ta spokojna, nadprzyrodzona, tryskająca miłością. Trwała odtąd przez całe życie. Całe życie stale aż do śmierci, dostosowując się odpowiednio do każdego przeżycia, do każdej okoliczności, nie pogrążając ich w rozpaczy, ale też nie rozpływając się nigdy zupełnie w radości. Ów nadprzyrodzony żal za grzechy, niezależnie od naszej duchowej kondycji, powinien nam towarzyszyć przez całe życie, bardziej niż cokolwiek innego, gdyż stanowi on istotną część składową naszego pierwszego zwrotu do Boga. I nie ma takich wyżyn świętości, jak zaznacza ojciec Faber, na których moglibyśmy się z nim pożegnać. Jest on urzeczywistnieniem pragnień naszego anioła stróża w duszy naszej. Nie sposób oddzielić umartwienia wewnętrznego od zewnętrznego, jak to niektórzy dzisiaj by chcieli. Przyczyną, dlaczego tylu ludzi dopiero pod obuchem nieszczęścia staje się religijnymi, jest zaniedbanie umartwień cielesnych. Nieszczęście bowiem nęka i trapi również ciało, pełniąc w ten sposób przez pewien czas funkcję umartwienia. Odejście Pana było konieczne nie tylko dla apostołów, ale pożyteczne dla całej ludzkości, bo jego skutkiem będzie zesłanie Ducha Świętego, pocieszyciela dusz ludzkich. Duch Święty zaś jakby w uzupełnieniu zasług Chrystusa rozwinie szeroką działalność w Kościele i świecie. Przekona świat o zbrodni, jaką popełnił, wydając Chrystusa na śmierć, i nauczy Kościół prawdy, udzielając mu daru nieomylności w nauczaniu. Prawdziwy Kościół jest nieomylny w nauczaniu, gdy chodzi o sprawy wiary i moralności. A więc gdy dzisiaj ktoś ubrany w strój duchowny wychodzi i naucza czegoś, co jest inne niż nauka apostolska, nie jest to przedstawiciel prawdziwego Kościoła. Być może najemnik, a co gorsze, może być wilk w owczej skórze. Gdy ktoś głosi, że Kościół się mylił co do spraw tak ważnych, jak choćby kara śmierci, jak kwestia tak zwanej wolności wyznania, jak sprawa podejścia do moralności, szóstego przykazania. Jeśli ktoś głosi nową naukę, nie jest to przedstawiciel prawdziwego Kościoła. Patrząc na tę smutną rzeczywistość dzisiejszą, zastanawiamy się w takim razie, gdzie jest prawdziwy Kościół. Odpowiedź już dawno temu sformułował doktor Kościoła Święty Hieronim. Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara. Nie bójmy się, że może być to Kościół w katakumbach. Garstka ludzi, niewiele znaczących dla świata, podbiła ten świat dla Chrystusa na samym początku. A więc nie musimy się bać, że jesteśmy w mniejszości, jeśli wyznajemy wiarę prawdziwie katolicką, apostolską. Człowiek przejęty sprawami tego świata jest ciągle niezadowolony. Jeśli się z czegoś cieszy, to zwykle krótko i płytko. Prawdziwie szczęśliwy jest ten człowiek, który umie szukać pociech Bożych. Dla niego wszelkie przejścia ziemskie są niczym, są drobnostką, którą nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, jak zapisze święty Paweł. Słusznie więc zapytuje się święty Paweł, któż nas tedy odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy prześladowanie, czy miecz? I odpowiada, żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Co daj, Panie Boże, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.